Witam Państwa bardzo serdecznie w Centrum Edukacji Historycznej na przystanku Historia. Będziemy rozmawiać o książkach pełnych historii. Dzisiaj mamy taki zestaw bardzo ciekawy książek, gości, tematów. Wyjdziemy od katastrofy w Czarnobylu poprzez II wojnę światową, jej skutki i dojdziemy do Ludowego Wojska Polskiego i pamięci historycznej, jak siebie owe Ludowe Wojsko Polskie widziało, patrzyło. Ale zaczynamy od naszego pierwszego gościa. Jest z nami pan dr Kamil Dworaczek, historyk, badacz dziejów najnowszych, dyrektor Wrocławskiego Działu Instytutu Pamięci Narodowej.
Dzień dobry Państwu.
I autor książki, ja się dziwnie czuję, bo ja pamiętam te wydarzenia. Byłem już nastolatkiem, więc jak dziwna jest materia historyczna, jak szybko pewne historie, które działy się po prostu na moich oczach, stają się już historią opisywaną przez badaczy. Więc podwójnie z dużym zainteresowaniem czytałem książkę. Powiem dlaczego podwójnie, znaczy to co jest drugim jak gdyby tłem, bo to jest książka bardzo wszechstronna. To nie jest tylko książka historyczna, ale autor pozwolił sobie napisać i o tym, no, czym było skażenie, jak wyglądało to skażenie. Można powiedzieć, tu to są liczne tabele, liczne odniesienia do tego, w jaki sposób badano w ogóle to skażenie, podział na województwa, badanie żywności. No naprawdę kompendium wiedzy też z takiego bezpośredniego zagrożenia radiologicznego, jak to po prostu wyglądało poprzez politykę informacyjną, raczej blokadę pewnej polityki informacyjnej, działanie najwyższych czynników partyjnych i rządowych, działanie komisji, która zajmowała się katastrofą, skutkami dla tego, co działo się w schyłkowym PRL-u. To jest też historia, można powiedzieć, bezpieczeństwa państwa. Państwa ówczesnego, komunistycznego, schyłkowego, ale jednak też tutaj pan dyrektor opisał przebieg wszystkich zdarzeń dotyczących sytuacji kryzysowej i radzenia sobie z nią, po aspekty międzynarodowe. Ale wychodzi pan doktor od opisania samego wydarzenia. A ja jeszcze się przesunę do roku 2019 i do pewnej platformy, z której często pewnie korzystamy, oglądamy na niej filmy, mam tu na myśli Netflix. Serial Czarnobyl. Czy widział pan, dyrektor, serial?
Tak, tutaj pozwolę sobie na małe sprostowanie, był to serial HBO.
HBO, przepraszam, tak.
Tak, tak, widziałem oczywiście i zresztą bardzo wysoko go oceniam. I to zarówno pod względem jakby warstwy historycznej, ale też chociażby scenografii, jak mało który film z wielką szczegółowością i z dbałością o detale to zostało tworzone. Mam na myśli kulturę materialną lat 80. Od samochodów poprzez ubiór do takich detali jak szklanki w metalowych koszyczkach. Tutaj wszystko zostało tworzone naprawdę z dużą starannością i czapki z głów dla twórców tego serialu. Ale to nie tylko to, bo tutaj oczywiście kwestia scenografii, ale też jeśli mówimy w ogóle o same oddanie sekwencji wydarzeń, która wtedy miała miejsce w okolicach katastrofy, tutaj też twórcy bardzo o to zadbali. Właściwie można tylko w kilku miejscach dopatrzyć się niezgodności scenariusza z faktami.
A czy ma pan świadomość, że w jakimś sensie przygotował pan scenariusz dla wersji polskiej takiego filmu?
Nie miałem tego świadomości, aczkolwiek miło byłoby, gdyby faktycznie na podstawie mojej książki ktoś zdecydował się zrobić film. Byłoby to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. No zobaczymy, no czas pokaże. Natomiast tutaj warto też wspomnieć o Teatrze Telewizji 4 dni w kwietniu, który obrazuje te pierwsze właśnie godziny, pierwsze dni w Polsce po wykryciu skażonego powietrza, zresztą z bardzo dobrą rolą Zbigniewa Zamochowskiego, który gra swojego imiennika, czyli profesora Zbigniewa Jaworowskiego. To jest bardzo ważna postać, często występująca, przewijająca się w mojej książce. Był to szef zakładu dozymetrii w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej, więc takim, ta instytucja była takim mózgiem, jeśli mówimy właśnie o monitorowaniu skażeń radiologicznych, zresztą tak jest do dnia dzisiejszego. I profesor Jaworowski był tą osobą, która jako jedna z pierwszych w ogóle dowiedziała się o tym, że jest problem, że w Polsce wystąpiło skażone powietrze i rozpoczął działania, żeby przede wszystkim tą informacją przebić się do najwyższych władz, co okazało się nie takie proste, ponieważ brakowało jasnych procedur, które by tą sprawę regulowały, które by mówiły, w jaki sposób właśnie ta informacja powinna wędrować między poszczególnymi ogniwami ówczesnych władz. Więc jakby ten film w dużej mierze bazuje na relacjach samego profesora Jaworowskiego i pokazuje te pierwsze. To jest bardzo dobre, zresztą też go polecam, oprócz serialu HBO, który jakby pokazuje wydarzenia w samej Prypeci, wydarzenia w samej elektrowni. No to właśnie mamy ten teatr telewizji 4 dni w kwietniu, który obrazuje z kolei to, co działo się w Polsce.
Wszystkich potencjalnych reżyserów, scenarzystów odsyłam do książki, bo tu już nie trzeba żadnego researchu robić. To jest tak w ogóle wszechstronna książka, bo to jest też książka o polityce informacyjnej. A czy pan doktor się zgodzi przed takim twierdzeniem, że o stanie państwa, o jego sile, o jego mocy świadczy reakcja na kryzys, który się pojawia, niespodziewanie?
Myślę, że tak, że w dużej mierze to jakby jest sprawdzian działania administracji państwowej. I tutaj mimo tego, że faktycznie Polskę toczył wtedy kryzys, wielowymiarowy kryzys, bo ekonomiczny, kryzys polityczny, no to w przypadku jakby reakcji na katastrofę czarnobylską, to wyjąwszy politykę informacyjną, to w zasadzie niewiele ówczesnym władzom można zarzucić. Tutaj często spotykamy się z informacją, że polski rząd nie od razu poinformował obywateli, że to były spóźnione działania. Tylko musimy pamiętać o tym, że Moskwa nie poinformowała Warszawy, zresztą podobnie jak innych krajów ościennych, no, całego świata, nie poinformowała o katastrofie. Dopiero Polacy dowiedzieli się o niej dopiero wówczas, kiedy skażone powietrze znalazło się na terytorium Polski, czyli w zasadzie 28 kwietnia. Więc mamy dwa dni tutaj już opóźnienia wynikające nie ze złej woli polskich władz, tylko z działań no, w cudzysłowie sojuszników, bo wówczas no, ten sojusz...
Towarzyszy radzieckich.
Tak jest, ten sojusz, to widać, tamta sytuacja uwidoczniała, że ten sojusz był tylko na papierze, czy przyjaźń, jak się często mówiło. Więc jakby to był ten pierwszy element opóźnienia. I zresztą kolejne kilkanaście godzin, ja też o tym piszę w książce, kolejne kilkanaście godzin, zanim ta informacja właśnie trafiła do Polaków, bo to dopiero jest wieczór 28 kwietnia, w ogóle informacja o tym, że doszło do katastrofy, a to, że skażone powietrze jest w Polsce, to ta informacja pojawiła się dopiero 29 kwietnia po południu. Wtedy dopiero Polacy się dowiedzieli, że nad ich krajem jest skażone powietrze. Więc jakby częściowo wynikało to z braku odpowiednich procedur, bo właściwie do tego to się sprowadzało, o tym wspomniałem już chociażby mówiąc tu o profesorze Jaworowskim, a nie tyle jakby z tego, że celowo opóźniano przekazanie tej informacji, przynajmniej w tym pierwszym okresie.
A dlaczego akurat ten temat pana zainteresował?
Przez wiele lat zajmowałem się opozycją antykomunistyczną w PRL. To jest temat bardzo interesujący. Natomiast już po pewnym czasie szukałem innych tutaj pól badawczych i chciałem z jednej strony wziąć na warsztat temat, który był niedostatecznie opisany i paradoksalnie mogłoby się wydawać, że o katastrofie czarnobylskiej wiemy już prawie wszystko. Natomiast nie było do tej pory opracowania historycznego, które by opisywało właśnie wydarzenia w Polsce i ich konsekwencje. Mam tu na myśli oczywiście działania władz bezpośrednio po katastrofie, jak i też to, co się działo w kolejnych miesiącach i latach. Nie było takiego opracowania. No tutaj była taka istotna luka, którą należało wypełnić, więc to było jakby tutaj to była taka pierwsza przesłanka. Na pewno też ważny dla mnie był fakt, że temat ten cieszył się, to też pokazał serial HBO, cieszy się zainteresowaniem. Czyli chciałem napisać książkę, która wywoła rezonans, która faktycznie będzie tutaj interesująca dla czytelników z różnych pokoleń. Też z pokolenia mojego czy młodszego, bo też obserwowałem z różnych rozmów, że temat ten naprawdę jest no, żywo dyskutowany. No i na pewno...
Nie tylko w Polsce, ale i za granicą, ponieważ i Czarnobyl, i potem Fukushima waży też na przykład na energetyce europejskiej, niemieckiej, stąd pragnienia zielonych, SPD w zakresie zamykania elektrowni jądrowych ze względu na to, co się dzieje za naszą południowo-wschodnią granicą, ten proces jest odroczony. Ale rzeczywiście ta katastrofa też miała wpływ na polityków, przede wszystkim niemieckich.
I tu kolejna przesłanka, tutaj pan redaktor już to wywołał, to znaczy chciałem napisać książkę, która odpowiada na ważne pytania o przeszłość, ale też jakby odpowiada na pewne pytania dotyczące przyszłości. Czyli na przykład, czy powinniśmy pójść w kierunku energetyki jądrowej, albo na ile katastrofa czarnobylska powinna nas od tego odwieść, czyli realna ocena skutków katastrofy czarnobylskiej. I w tej książce staram się na takie pytania też odpowiadać.
Do tego dojdziemy, panie doktorze. Wyjdźmy od tego, co stało się 26 kwietnia 1986 roku. Co my tak naprawdę dzisiaj wiemy o tym, co się wydarzyło na miejscu?
Wiemy już dość dużo, co wynika też ze śledztwa, które było prowadzone i Sowieci przedstawili swój raport w sierpniu 1986 roku na specjalnie powołanej w tym celu konferencji we Wiedniu z udziałem kilkuset specjalistów, dyplomatów. Na tej konferencji Legasow, czyli taki czołowy specjalista sowiecki, czołowy fizyk jądrowy, przedstawił właśnie raport dotyczący katastrofy. On też, to jest jedna też z głównych postaci występująca w filmie, o którym wspomnieliśmy. Obok Borysa Szczerbiny, wicepremiera i szefa komisji rządowej. To jest właśnie jeden z ważniejszych bohaterów tej całej sprawy. No i Legasow ten raport przedstawił na tej konferencji, z tym, że skupił się w dużej mierze na czynniku ludzkim, na błędach popełnionych przez operatorów, a pominął błędy konstrukcyjne reaktora RBMK-1000, który był zainstalowany w czarnobylskiej elektrowni, które również przyczyniły się do zniszczenia reaktora. Zresztą sam później Legasow mówił, że nie skłamał w Wiedniu, no bo nie skłamał, ale też nie powiedział całej prawdy. Czyli właśnie, tak jak wspomniałem, pominął te kwestie konstrukcyjne. Zresztą tutaj jest taka tragiczna postać, ponieważ on dwa lata później, dokładnie w 26 kwietnia 1988 roku, w drugą rocznicę katastrofy, popełnił samobójstwo. To też miało związek z tym, że on usiłował jakby zreformować sowiecki sektor energetyki jądrowej, mu się to nie udawało, no i ta frustracja to była jedna z przyczyn właśnie, dlaczego targnął się na swoje życie. Ale wracając też już konkretnie do pańskiego pytania. O godzinie 1:23 doszło do dwóch eksplozji, w zasadzie do rezerwania reaktora numer 4 w czarnobylskiej elektrowni jądrowej w wyniku testu, czy też błędnie przeprowadzonego testu, którego celem było wyłączenie reaktora. Natomiast operatorzy, którzy wówczas usiłowali to zrobić, nie byli przygotowani do przeprowadzenia tego testu. To miała przeprowadzić zmiana, która była kilka godzin wcześniej, zmiana popołudniowa. Natomiast pech chciał, że w innej elektrowni jądrowej na terenie Ukrainy jeden z reaktorów został odłączony od sieci. No i szefostwo tutaj... Szefowie, którzy odpowiadali za dystrybucję energii elektrycznej, podjęli decyzję o niewyłączeniu czarnobylskiego reaktora, ponieważ zbliżał się wieczorne zapotrzebowanie na energię elektryczną. No i reaktor czarnobylski nie został włączony. Dopiero w nocy rozpoczęto całą procedurę, kiedy przyszła zmiana nieprzygotowana na test. No i zaczęli obniżać moc reaktora, żeby go wyłączyć. Natomiast właśnie reaktory typu RBMK miały tą przypadłość, że w takiej sytuacji one robiły się bardzo niestabilne. Moc nagle zaczęła rosnąć i wówczas jeden z operatorów, Aleksander Akimow, wcisnął przycisk awaryjny AZ-5. No i wydawało się, że wszystko będzie pod kontrolą, reaktor zostanie wyłączony. Ten przycisk powodował, że do reaktora zaczęły być wprowadzone tak zwane pręty kontrolne. One miały na celu właśnie spowolnienie czy wyłączenie reakcji łańcuchowych, które tu były w reaktorze. Natomiast same te pręty, ich końcówki były wykonane z grafitu. I właśnie wtedy ujawnił się jeden z takich fatalnych błędów konstrukcyjnych, bo te końcówki sprawiły, że nagle zwiększyła się liczba reakcji, nagły skok mocy i wybuch. Więc w ten sposób jakby doszło do zniszczenia reaktora. No i dyrektor elektrowni Wiktor Brukanow początkowo wysyłał takie uspokajające meldunki do swojego szefostwa w Kijowie i w Moskwie, że reaktor jest cały, że wybuchły jakieś zbiorniki, że wszystko jest pod kontrolą, poziom skażenia nie jest aż tak wysoki. No i takie meldunki najpierw wpłynęły właśnie do jego przełożonych, co też opóźniło adekwatną reakcję samych władz sowieckich, ponieważ właśnie w tych pierwszych godzinach nie do końca zdawano sobie sprawę ze skali katastrofy. I dopiero na drugi dzień Znaczy właściwie tak, 26 rano, czyli jeszcze tego samego dnia, ale no tak jak wspomniałem, do wybuchów doszło z 25 na 26 kwietnia i rano do Prypeci zaczęli przyjeżdżać specjaliści, którzy już dokonali zupełnie innej oceny sytuacji, no i wtedy zaczęły się już poważniejsze działania na to, w kierunku temu, żeby zmniejszyć rozmiar szkód.
Zdjęcia z procesu pojawiają się na końcu książki. Tak w ogóle tutaj chcę Państwu powiedzieć, że jest jeszcze taka bardzo bogata szata fotograficzna, która jest jak najbardziej adekwatna i odnosząca się do tekstu. Możemy się przyjrzeć głównym postaciom, głównym też postaciom, które w Polsce były zaangażowane w tworzenie raportu, oceny całej sytuacji, zaangażowane w ogóle we wszystkie sprawy związane z katastrofą, która się wydarzyła w Czarnobylu. Odsyłam Państwa do książki i na końcu jest liczny zbiór fotografii, także z przyjmowania płynu Lugala. To wszystko, co dzieje się na miejscu, wyznaczają daty 26 kwietnia, 14 maja. Skąd ten rozstrzał czasowy?
26 kwietnia oczywiście jest tu najważniejszą cezurą czasową, ale z tych względów, o których powiedziałem, te takie realne działania zaczęły się dopiero 27, można by tak powiedzieć, ponieważ wtedy na przykład podjęto decyzję o ewakuacji prawie 50 tysięcy mieszkańców Prypeci, czyli tego miasta najbliżej położonego elektrowni. W ogóle tu jest też taka ciekawostka, że bardzo często Prypeć, to miasto duchów, to właśnie opuszczone blokowiska są kojarzone z Czarnobylem. Często zachodzi taka pomyłka, że to jest Czarnobyl, a w istocie Czarnobyl to było miasteczko położone 20 km od elektrowni, a te miasto właśnie ewakuowane w 27 to była Prypeć, taka sypialnia.
Dlaczego tak się stało?
Dlaczego? Co się stało?
Takie skojarzenia mamy.
Dlatego, że elektrownia nazywała się Czarnobylska Elektrownia Jądrowa. Stąd też później ukuło się takie przekonanie, że do katastrofy doszło w Czarnobylu. Natomiast tak jak wspomniałem, no Czarnobyl był w znacznej odległości elektrowni, więc jakby no trudno umiejscować katastrofę w Czarnobylu. Można ją umiejscowić w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, ale stąd jakby takie przekonanie się ukuło, że to musiał być Czarnobyl i że to miasto, to opuszczone miasto, które widzimy, to Czarnobyl. To nieprawda, to jest Prypeć właśnie, o której wspomniałem. Nowe miasto właśnie powstało równolegle z elektrownią jako sypialnia dla pracowników elektrowni. No i w kolejnych dniach faktycznie rozpoczynają się działania Głównej Komisji Rządowej pod przewodnictwem wicepremiera Szczerbiny. Powstały też kolejne komisje, bo to nie była jedyna, między innymi taka grupa operacyjna i działania, to opisuję w książce, z kolei pod przewodnictwem premiera Ryszkowa, więc oni, te dwie komisje, można powiedzieć, działały równolegle, chociaż ich kompetencje były rozdzielone. No ale ciekawostką jest to, że sam Gorbaczow nie zabiera głosu w ogóle w sprawie katastrofy czarnobylskiej. 2 maja na miejsce lecą jego współpracownicy, premier właśnie Ryszkow i członek politbiura Ligaczow, ale on sam jakby nie pojawia się tutaj w okolicach elektrowni. Można odnieść wrażenie, że nie chce, aby jakby cała sprawa szkodziła jego wizerunkowi. A trzeba pamiętać, że on właśnie wówczas bardzo dbał o ocieplenie swojego wizerunku Związku Sowieckiego, wprowadzenie polityki głasność, pierestrojki. Więc mam wrażenie właśnie, że on się dystansował od tej sprawy. Dopiero 14 maja, można powiedzieć, przewartościował troszkę swoją strategię i pojawia się w telewizji, informuje o katastrofie, o ofiarach, wychodzi w ogóle z taką inicjatywą, żeby wprowadzić takie regulacje, które umożliwią lepsze informowanie się w przyszłości o tego typu wydarzeniach. Też przy okazji wspominał o rozbrojeniu nuklearnym, więc usiłuje jakby znowu wpisać się w tą swoją, można powiedzieć, strategię wizerunkową, pokazać się jako przywódca otwarty na dialog z Zachodem i taki, który też potrafi przyznać się do błędu, co oczywiście nie było wcześniej taką normą czy standardem w Związku Sowieckim. Więc ten 14 maja jest tu ważną cezurą, że Gęsek zabiera tutaj głos w sprawie katastrofy.
Jak wyglądała cała akcja ratownicza na miejscu? Bo tutaj też się z różnymi mitami zderzaliśmy, z różnymi opowieściami, które trochę bazowały na zasadzie rozwoju plotek, wyobrażeń, trochę urojeń, trochę paranoi. Jak to wygląda z punktu widzenia badawczego? Jak wyglądała cała akcja ratunkowa? Ile osób było zaangażowanych? Ilu przeżyło? Ilu nie przeżyło?
Tutaj ja nie prowadziłem tak szczegółowych badań dotyczących właśnie chociażby...
Z tego, do czego oczywiście udało się dotrzeć.
Tak, tak.
Pana interesuje tutaj kwestia oczywiście tego, co dzieje się w PRL-u, ale bardzo interesującym rozdziałem właśnie o samej katastrofie rozpoczyna pan całą swoją książkę.
Więc na miejsce zostały wysłane jednostki straży pożarnej. To było oczywiście takie pierwsze działanie, można by rzec oczywiste, z samej Prypeci, z Czarnobyla. No wszystkie okoliczne jednostki ściągnięto do gaszenia pożaru. No niestety strażacy nie byli przygotowani na tego typu akcje, nie mieli ani odpowiedniego stroju. Też gaszenie wodą reaktorów, takiego reaktora było często przeciwskuteczne. W związku z czym no sama ta akcja pochłonęła wiele ofiar wśród strażaków. Większość właśnie z tych, jak szacujemy, 31 pewnych ofiar śmiertelnych, które umarły wskutek ostrej choroby popromiennej, to strażacy. Częściowo operatorzy, ale też strażacy. Więc jakby tutaj zaangażowano wiele jednostek strażackich, no ale z takim dość, można powiedzieć, tragicznym skutkiem. No później oczywiście intensyfikowano opiekę medyczną dla osób, które w jakiś sposób zostały dotknięte skażeniem. I tutaj też z dokumentów sowieckich wyłania się taki obraz, że przez wiele dni służba zdrowia nie potrafiła sobie poradzić z tym problemem. Co chwilę właśnie w tych posiedzeniach grupy operacyjnej niemal codziennie był wzywany minister zdrowia i ciągle był tutaj mobilizowany do tego, żeby te działania zintensyfikować. No i w końcu powołano taką specjalną, trzecią może być komisję do spraw zdrowotnych i stopniowo ta opieka medyczna się poprawiała. No a ci najbardziej napromieniowani, właśnie tak jak wspomniałem, głównie strażacy i operatorzy, zostali przewiezieni ze szpitala w Prypeci, który oczywiście nie był przygotowany do radzenia z tego typu przypadłościami, jeśli można tak powiedzieć, zostali przetransportowani do kliniki numer 6 w Moskwie, gdzie takim guru była doktor Guskowa. Ona właśnie już wcześniej zajmowała się też takimi przypadkami, które zdarzały się w przemyśle jądrowym i tam właściwie zostali umieszczeni ci najbardziej napromieniowani, no i tam większość z nich niestety też zmarła. To też widać, jest zobrazowane w filmie HBO. No i tutaj też taka ciekawostka a propos w ogóle pomocy z Zachodu. Świat Zachodni oczywiście oferował swoje wsparcie, co było odrzucone, w dużej mierze było odrzucane, natomiast zgodzono się na przylot doktora Roberta Gale'a. To był taki amerykański transplantolog, który wówczas, to była młoda, można powiedzieć, dziedziną, specjalizował się w przeszczepach szpiku kostnego i tutaj Moskwa zgodziła się na jego przyjazd dzięki między innymi takiej postaci, dzięki Hammerowi, który był takim wpływowym, można powiedzieć, biznesmenem i miał dojść do Gorbaczowa i Gorbaczow się zgodził na to, żeby Gale przyleciał do Moskwy i wsparł Guskową tutaj w leczeniu czy przeszczepianiu tych szpików kostnych. To też było takie eksperymentalne, można by tak powiedzieć. No i tam w kilku przypadkach ten przeszczep tego szpiku doprowadził do tego, że ci strażacy przeżyli, ale w większości niestety no, nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu.
No i przechodzimy na grunt polski, PRL-owski. Dlaczego w Mikołajkach zarejestrowano jako w pierwszym miejscu skażenie?
W Polsce od lat 60. funkcjonował system monitoringu radiologicznego. Miało to oczywiście związek z taką możliwością, którą brano pod uwagę, możliwością konfliktu jądrowego, ale też z tym, że na całym świecie w latach 60. dochodziło do wielu prób jądrowych. Zresztą to też jest ciekawostka i oczywiście jakiś postulat też badawczy na przyszłość, bo okazuje się, że skażenie, które w latach 60. pojawiło się w Polsce, wcale nie było dużo mniejsze od tego z 86. roku. To miało właśnie wpływ z próbami jądrowymi, które były prowadzone wówczas na całym świecie, zarówno przez Związek Sowiecki, jak i Stany Zjednoczone, ale nie tylko. Więc jakby wówczas powstał system monitoringu radiologicznego, opierający się na kilkunastu stacjach właśnie pomiarowych i jedna z nich w północno-wschodniej Polsce była umieszczona w Mikołajkach. A w północno-wschodniej Polsce najpierw pojawiło się to skażenie, więc siłą rzeczy zostało wykryte w Mikołajkach. Ale to nie oznacza, że wcześniej ono nie pojawiło się na terenie Polski. Ja stawiam taką hipotezę, ale no właśnie tutaj nie było stacji pomiarowej, więc trudno to ocenić z całą dozą pewności, ponieważ badania jakby już gleby pokazują, że północny skrawek Polski, okolice Sejn, mogły być skażone już 26 kwietnia po południu, kiedy te powietrze, które najpierw się uwolniło ze zniszczonego reaktora, wędrowało w kierunku Skandynawii. Natomiast nie było tam stacji pomiarowej, więc nie jesteśmy w stanie jakby tutaj tego stwierdzić na pewno. Na pewno powietrze skażone pojawiło się właśnie wieczorem 27 kwietnia i zostało odnotowane przez stację pomiarową w Mikołajkach. Natomiast tutaj znowu zaczęły się problemy, bo dopiero 28 rano, więc już 10-12 godzin później, informację tą odebrano w Celorze. Jest kilka jakby kilka wariantów, dlaczego tak się, skąd wzięło się to opóźnienie. Taki najbardziej prawdopodobny wynika z tego, że teleks przyszedł do pomieszczenia, które było zamknięte i dopiero o 8 rano, nie było takich dyżurów całodobowych, o 8 rano do pracy przyszedł pracownik, który odczytał pomiary wysłane przez Mikołajki, więc już tutaj pojawiło się te 10-12 godzinne opóźnienie.
Dowiedział się o tym ówczesny premier, jak zareagował? Opisuje pan to bardzo ciekawie w książce.
Tak, bo tutaj właśnie zabrakło procedur i też jakby niektórzy nie docenili skali czy też zagrożenia. No najpierw tą informację powziął wspomniany już przeze mnie profesor Jaworowski i on chciał przekazać tą informację do prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Prezes był nieuchwytny, a już w końcu udało się z nim skontaktować, no to generalnie nakazał dalsze pomiary, ale nie powziął jakichś tutaj innych działań. No i sfrustrowany tym Jaworowski zaczął na własną rękę szukać kontaktu z premierem i poprzez znajomego swojej żony, profesora Kaczmarka z Polskiej Akademii Nauk, dotarł do, takim można powiedzieć w zasadzie towarzyskimi kanałami, dotarł do premiera Messnera. Wiemy to no nie tylko z relacji Jaworowskiego, ale też później na posiedzeniu rządu premier mówi o tym, że on faktycznie się wtedy dowiedział, ale najprawdopodobniej to też z innego przekazu można wywnioskować. On uznał, że to była jakaś kolejna próba jądrowa, wykonana przez Rosjan i też zbagatelizował ten sygnał. Więc właściwie on się o tym dowiedział 28 kwietnia po południu, ale w dalszym ciągu nie było tutaj żadnej reakcji ze strony władz. Natomiast ta informacja później innymi kanałami zaczęła docierać do innych członków Politbiura, członków rządu, między innymi do Jerzego Urbana, do ministra środowiska, do sekretarzy KC Główczyka i oni zwołali w nocy 28 na 20 kwietnia posiedzenie w Komitecie Centralnym PZPR. Też nad ranem na nie przyjechał generał Wojciech Jaruzelski i można powiedzieć, że to był taki jedyny moment, kiedy o całej sytuacji debatowali członkowie najwyższych władz. Oni wtedy podjęli decyzję, żeby powołać komisję rządową pod przewodnictwem wicepremiera Zbigniewa Szałajdy, która wzięła na swoje barki cały ciężar prac związanych z dalszym rozwojem sytuacji, a biuro polityczne od tej pory w zasadzie ograniczało się do zatwierdzania działań tej komisji rządowej, więc ona była takim ciałem wykonawczym, które po prostu już później, można by powiedzieć, i kontrolowała sytuację radiologiczną i nakazywała podejmowanie konkretnych działań poszczególnym organom administracji, no głównie oczywiście ministerstwom, takim Ministerstwo Ochrony Zdrowia, Ministerstwo Środowiska i tak dalej.
Już Państwo usłyszeli, sobie to wyobraziłem, to już są gotowe sceny filmowe w ogóle, sam proces dotarcia do premiera, to już jest bardzo ważna historia o kulisach władzy, w ogóle o kulisach władzy, nie tylko władzy PRL-owskiej, ale to już jest bardzo, bardzo ciekawa scena. Mój ojciec poinformował nas, czyli rodzinę, bo dowiedział się o tym wszystkim z Radia Wolna Europa. PRL-owskie media, już pan wywołał osobę Jerzego Urbana, całkiem niedawno zmarłego, który był ówczesnym rzecznikiem rządu w randze ministra, jak dobrze pamiętam, prawda? No tutaj była blokada informacyjna. W ogóle skąd też społeczeństwa Zachodu się dowiadywało o tym? Bo informacja, która krążyła też bardzo długo w Polsce, no to była informacja, która przychodziła często via Szwecja, w ogóle ze Skandynawii. Oczywiście nikt nie wiedział o katastrofie jeszcze długo, tylko że jest skażenie radioaktywne. Wszyscy podejrzewali poważniejsze sprawy.
Więc ta informacja trafiła do Polaków, można powiedzieć, z dwóch źródeł. Tutaj wspomniałem o 28 kwietnia i tym posiedzeniu biura politycznego KCKPZS, na którym właśnie, które zwołał Gorbaczow. I w czasie tego posiedzenia zapadła decyzja, żeby przedstawić opinii publicznej krótki, zdawkowy komunikat. On właściwie informował tylko, że doszło do awarii w czarnobylskiej elektrowni jądrowej i że ofiarom udzielana jest pomoc. Tak jakby w ogóle sugerował, że nie było ofiar śmiertelnych, bo skoro jest pomoc udzielana, no to wszyscy przeżyli. I ten komunikat, on się pojawił w telewizji, w dzienniku Wremia 28 28 kwietnia po południu i on też jakby pojawił się w serwisach radiowych w Polsce. W ogóle no, był to komunikat TASS, więc on poszedł w świat. Więc to było jedno źródło, z którego można było się dowiedzieć, że doszło do awarii. Jeszcze nie, że te skażone powietrze znalazło się nad Polską, ale w ogóle, że doszło do awarii. Chociaż on był przedstawiony w takim jakby sposób, że trudno było jakby w ogóle zinterpretować to jako coś niebezpiecznego. No i równolegle 28 kwietnia skażone powietrze dotarło do Szwecji. Tutaj w elektrowni Forsmark, w elektrowni jądrowej, jako pierwszej wykryto skażenie. Początkowo sądzono, że źródłem jest to źródło wewnętrzne, czyli samej elektrowni. Natomiast kiedy wykluczono ten czynnik, zaczęto badać jakby tutaj skąd wieje wiatr. No i bardzo szybko Szwedzi doszli do wniosku, że źródło jest na terenie Związku Sowieckiego. I jednocześnie właśnie wieczorem 28 kwietnia ta informacja też, że doszło do tego typu awarii, pojawiła się w Radiu Wolna Europa ze źródeł szwedzkich. Więc można powiedzieć, że były takie dwa kanały informacyjne. W zależności od tego, kto... jakie media śledził, z tego się dowiadywał szybciej, że coś wydarzyło się niepokojącego. Natomiast na drugi dzień, kiedy rano już powołano 29 komisję rządową, komisja rządowa sformułowała pierwszy komunikat, zresztą był kłamliwy, ponieważ na przykład była tam informacja, że nie ma innych pierwiastków radioaktywnych niż J-131, co nie było prawdą. Tam były inne też przekłamania. Generalnie chodziło o taki przekaz bardzo uspokajający, nie do końca prawdziwy. I ten komunikat pojawił się w dzienniku telewizyjnym wieczorem 29 kwietnia, a jednocześnie PAP opublikowało komunikat, który zdążył się ukazać w gazetach popołudniowych, bo wówczas wychodziły też gazety popołudniowe. I z gazet też można było się dowiedzieć, że jest skażone powietrze nad Polską. Nic w zasadzie ponadto. Ale blokada informacyjna ujawniła się też w jednej sytuacji. Jak wspomniałem, 28 kwietnia powstał ten komunikat TASS, który poszedł w świat i co ciekawe, on został zablokowany przez polską prasę. Na przykład Życie Warszawy to opis...
Ale pod naciskiem towarzyszy radzieckich, czy to była wewnętrzna decyzja?
Trudno to ocenić, natomiast wydaje się, że to była wewnętrzna decyzja, ponieważ no, towarzysze radzieccy zdecydowali się wypuścić takiego. On oczywiście był bardzo zdawkowy i niewiele mówił, ale był. I wówczas on był przygotowany do tego, żeby opublikować na przykład go w Życiu Warszawy, więc pojawiłby się rano w Życiu Warszawy 29 kwietnia, ale został zablokowany prawdopodobnie przez sekretarza KC Główczyka. Trudno ocenić, dlaczego tak zrobił. Być może chciał być bardziej papieski od papieża i nie chciał dopuścić do tego, żeby jakieś krytyczne pod adresem Związku Sowieckiego informacje czy mogły się pojawić w polskiej prasie. Tak to interpretuję.
Pojawia się, już wywołał pan temat komisji, zresztą tutaj jest też taki w dziale, w spisie ilustracji komunikat komisji rządowej. Co de facto komisja rządowa badała?
Łatwiej byłoby powiedzieć, czego nie badała.
Może odwrotnie.
Tak, właściwie w pierwszej rzędzie chodziło o ocenę skażenia, nie tylko powietrza, ale też skażenia innych komponentów środowiska, przy tym skażenia żywności.
Pan wspomina, że w wielu rejonach Polski nawet jest mapa, zresztą te mapy są kapitalne i diagramy. Na 88 stronie, jak dobrze pamiętam, jest taka mapa, gdzie pan pokazuje, gdzie wtedy w okolicach 28-29, gdzie były opady deszczu i że te opady deszczu spowodowały też te najsilniejsze opady radioaktywne. Były badane wszelkiego rodzaju trawy, rośliny, także mleko. Dlaczego? W ogóle co z tego wynikało?
Tak, więc przede wszystkim chodziło o ocenę zagrożenia dla ludności. No i tutaj przede wszystkim chodziło właśnie o sprawdzenie, czy skażenie powietrza nie przekracza norm, skażenie gleby, skażenie żywności, czyli to chodziło o to, żeby sprawdzić, jakie będą dawki pochłonięte Polaków, dawki właśnie pochłonięte z powietrza, ale też z żywności, tak? Bo tutaj badano to na wielu polach. No i z tych każdy komunikat komisji rządowej zaczynał się właśnie od oceny sytuacji radiologicznej. No jak czytamy te komunikaty, no to z dnia na dzień ta sytuacja się polepszała, z dnia na dzień te skażenie było coraz mniejsze. Natomiast było tutaj też pewne przekłamanie i pewna manipulacja. racja, ponieważ ja też piszę tutaj w książce szeroko, rozpisuję się o samym raporcie Komisji Rządowej i tutaj jakby jednym z takich moich zarzutów właśnie jest to, że mimo, że ta sytuacja radiologiczna na moment się pogorszyła w okolicach 7-8 maja, bo na Polskę ponownie nadpłynęły masy skażonego powietrza, to w ogóle raport tego nie odnotowuje. Można odnieść wrażenie, że ta tendencja była stale spadkowa. Tak nie do końca było. Podobnie zresztą w przypadku innych skażeń. I tutaj jakby...
Tylko przepraszam, że panu doktorowi wchodzę w słowo, ale to jest wszystko bardzo ładnie, kapitalnie pokazane w książce dzięki różnym diagramom, które zostały zamieszczone. One są bardzo jasne i czytelne. Mapą ówczesnemu podziałowi administracyjnemu, bo to był inny niż w tej chwili znamy od lat 90. Wtedy mieliśmy 49 województw. Wszystko jest dokładnie opisane, rozpisane i to jest wielki plus dla całej tej pracy i także dla wydawnictwa, że udało się to tak czytelnie dla odbiorcy pokazać.
Dziękuję bardzo. Wracając jakby tutaj jeszcze do pańskiego pytania, to jakby troską komisji było to, żeby właśnie dawki przyjęte przez Polaków nie przekroczyły dopuszczalnych norm i bardzo pilnowano właśnie, żeby na rynek nie trafiało skażona żywność. I największą uwagę tutaj zwracano na mleko, bo krowy, które były wypuszczane właśnie na pastwiska, żywiły się trawą, która już była skażona przede wszystkim jodem 131, bo to był ten pierwiastek, który przenikał do mleka poprzez trawę. I tutaj badano mleko, żeby ono nie przekraczało tej normy 1000 becquereli na litr. To nie zawsze się udawało. I też trafiłem takie dokumenty pokazujące, że te bardziej skażone mleko również niestety trafiało na rynek, ale komisja wprowadziła tutaj pewne ograniczenia. Przede wszystkim to, żeby dzieci nie piły mleka, a jeżeli już, to musiało ono być wyprodukowane przed katastrofą. No i tutaj też dbano o to, wprowadzano tutaj odpowiednie regulacje, żeby w zasadzie piły mleko w proszku, które dawało to bezpieczeństwo, że nie jest skażone. No tu się pojawiły komplikacje, trudności ze sprowadzaniem tego mleka, no bo to, co było na rynku wewnętrznym, okazało się niewystarczające, biorąc uwagę wykluczenie właśnie tego mleka w płynie, no ale to udało się z mniejszymi, większymi trudnościami przezwyciężyć. Więc to jest jedna kwestia. Wprowadzono też zalecenia dotyczące spożycia warzyw liściastych, które też wykazywały dość duże skażenie. No i kwestia oczywiście akcji lugolowej. To jest jakby kolejny szeroki wątek.
A to chciałem przywołać, bo to dobrze pamiętam, w szkole podstawowej szkolna higienistka, bo wtedy takowe w szkołach były i cała kolejka nauczycieli i uczniów, którzy wypijali taki mały kieliszeczek płynu Lugola. Czym jest płyn Lugola? Czemu on służył? Po co to Polacy wówczas pili?
Płyn Lugola to roztwór jodku potasu.
Tylko przypomnę jeszcze jedną rzecz, bo teraz jak było zagrożenie w przypadku ataku na Zaporoże i na miejscową tam elektrownię, to znowu liczni klienci aptek o płyn Lugola i w ogóle jodopochodne środki często pytali. Mi się od razu przypomniał właśnie tamten okres. No i czytając pana książkę jak najbardziej, zresztą są też zdjęcia z akcji lugolowej w książce zamieszczone liczne, polecam państwu.
Nie tylko nawet pytali, ale chyba zostały wykupione z tego,
to prawda,
co wiem.
Tak.
Tak, to był jakiś tam odruch, no możemy powiedzieć paniki, no, ale z drugiej strony państwo też podjęło tutaj działania, chodziło, no generalnie ja też o tym piszę w książce, to chociażby we wnioskach, które płynęły z lekcji czarnobylskiej. W Polsce istnieją zapasy tabletek właśnie ze stabilnym jodem. Wówczas wyprodukowano płyn Lugola, zaraz powiem dlaczego. A idea jest ta sama, chodziło o podanie stabilnego jodu. Z tego względu, że tarczyce, głównie dzieci, a szczególnie na terenach o niedoborze jodu, a w Polsce mamy takie, między innymi w rejonie Karpat, ale też na terenach polodowcowych właśnie, jak chociażby północno-wschodnia Polska, kiedy ten jod radioaktywny pojawia się w powietrzu, to tarczyce, głównie dzieci, łapczywie go chłoną. I chodziło o to, żeby podać dzieciom jod nieradioaktywny, żeby tarczyce zablokować, żeby one właśnie nie pochłaniały tego jodu z powietrza i z żywnością. Czyli generalnie chodziło o to, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo chorób tarczycy w przyszłości. No i badania pokazują, że była to akcja skuteczna, że ona faktycznie doprowadziła do zmniejszenia tej skali zachorowań na tarczycę, ale to może porozmawiamy jeszcze o tym, jak starczy czasu. Natomiast wracając do tego, do kwestii dystrybucji tabletek z jodem. Ostatnio właśnie zapadła decyzja, żeby z tych centrów dystrybucyjnych, z tych magazynów te tabletki przewieźć właśnie do jednostek straży pożarnej, tak żeby były, żeby w razie czego mogły szybciej być podane, były, żeby skrócić tą drogę jakby dystrybucji tych tabletek. Wtedy Polska nie dysponowała zapasami tabletek właśnie z jodem i zapadła decyzja, żeby podać płyn Lugola. Dlatego, że bardzo szybko można było wyprodukować w każdej aptece i w każdej przychodni, a były zapasy jakby składników, które to umożliwiały. I to w zasadzie akcja na niespotykaną skalę. Żadne inne państwo poza Rumunią, ale nawet Rumunii nie zrobili tego w takiej skali, nie podała w tak krótkim czasie tak dużej liczbie dzieci, bo bodaj 10,5 miliona tego płynu Lugola, który jakby i był podawany w szkołach, jak tutaj panu to podano, ale też w przychodniach. To chociażby, no to już też pochód pierwszomajowy, który się odbył, a może nie powinien, raczej nie powinien.
A zaraz zapytam o pochód pierwszomajowy, bo to jest bardzo ciekawa sytuacja, którą pan opisuje w książce.
W porządku. Więc jakby tutaj ten płyn Lugola był rozdystrybuowany różnymi, w różnoraki sposób, ale też na przykład, na co często skarżyli się Polacy w listach do, na przykład do władz, ale też w telefonach wykonywanych do ministerstw, do telewizji, to też wychwytywały raporty Służby Bezpieczeństwa, że płyn Lugola został szybciej podany dzieciom milicjantów i esbeków. Ja starałem się to zbadać i faktycznie tak było, co wynikało między innymi z tego, że ta informacja szybciej jakby była odrębna resortowa służba zdrowia, która szybciej została o tym poinformowana i szybciej była w stanie zorganizować akcję.
I o tym też szeptała ówczesna ulica.
Tak, no i ja też odsłyszałem na przykład to od różnych znajomych, że no miałem kolegę, który był synem żołnierza i on dostał szybciej ten płyn Lugola. Początkowo taki byłem sceptyczny, biorąc pod uwagę, że to mogły być plotki wynikające w ogóle niechęci wobec resortów siłowych wówczas, natomiast to się potwierdziło i faktycznie często było tak, że dzieci tych ludzi służących w SB czy w milicji dostawali ten płyn Lugola szybciej. No i nie musieli stać w długich kolejkach przed przychodniami Powszechnej Służby Zdrowia.
Już pan wywołał temat ówczesnego pochodu pierwszomajowego. Obchodzono wtedy Święto Pracy i przeprowadził pan taką bardzo ciekawą analizę przemówienia Wojciecha Jaruzelskiego, który miał okazję o tym wszystkim powiedzieć, a jak pan to napisał, taką przedstawił wyjątkowo drętwą nowomowę.
Tak, ona się niczym nie różniła od innych przemów na różne okoliczności. Nawet generał Jaruzelski nawet słowem się nie zajął, nawet oględny sposób, że jest jakieś zagrożenie, a jedyna zmianka dotycząca Związku Sowieckiego dotyczyła dorobku któregoś tam kolejnego zjazdu KPZS. Więc jakby tutaj zupełnie się rozminął z jakimiś oczekiwaniami, nastrojami społecznymi. No a inna sprawa, sama decyzja o przeprowadzeniu tego pochodu też była kontrowersyjna. Jego odwołanie zalecali ówczesni eksperci. Faktem, że skażenie powietrza nie przekraczało dopuszczalnych norm, natomiast mimo wszystko i tak można to interpretować jako niepotrzebne narażanie szczególnie dzieci na kontakt właśnie z radioaktywnym pyłem, no ale taką decyzję podjęto ze względów politycznych. Tutaj odwołanie pochodu pierwszomajowego no byłoby takim dość wyraźnym sygnałem, że jest coś nie tak, że istnieje jakieś niebezpieczeństwo, a tym bardziej trzeba pamiętać o kontekście w ogóle międzynarodowym w Związku Sowieckim. W tym samym czasie, w nieodległym od Prypeci Kijowie, tego pochodu nie odwołano. A gdyby odwołano w Warszawie, to proszę zauważyć, jaki by miałby to wydźwięk, tak? To znaczy, że nawet inne kraje komunistyczne uważają sytuację za groźną, odwołują pochody pierwszomajowe, a Moskwa takiej decyzji nie podejmuje. Więc tutaj jakby zwyciężyły względy polityczne.
Data 18 czerwca 1986 roku to jest podsumowanie działalności Komisji Rządowej. I co tak. w tym podsumowaniu się znalazło?
Na ostatnim spotkaniu Komisji Rządowej w zasadzie już dyskutowano o raporcie. No 18 czerwiec to był taki moment, kiedy o zagrożeniu radiologicznym już w ogóle nie mogło być mowy. Chociaż no nie do końca, bo tam też te skażenie miało znaczenie w przypadku runa leśnego. O tym też może za chwilkę porozmawiamy. W każdym razie to na pewno był taki moment, kiedy można było przejść do takich działań podsumowujących i nie była już potrzebna dyskusja czy rozmowa o jakichś specjalnych środkach ochronnych, czy o jakby dużym skażeniu. I wówczas w zasadzie dyskutowano o raporcie i jego kształcie. Koniec końców podjęto decyzję o tym, że raport będzie, w zasadzie tylko jedna część raportu zostanie opublikowana. Znaczy opublikowano też za duże słowo. Nigdy raport nie trafił do księgarni na przykład, albo do kiosków. Raport raczej był dystrybuowany w organach administracji rządowej, więc on nie trafił z takiego otwartego obiegu. Zrezygnowano z publikacji części drugiej z załącznikami, która była dużo bardziej szczegółowa, dlatego że bardzo często ta część druga przeczyła informacjom, które się pojawiały w części pierwszej. Raport...
Jak wspominałem, raport, skan okładki jest raportu, gdybyśmy mogli pokazać, bardzo proszę. Jest ilustracja w książce. Przepraszam, że w słowo wszedłem.
I jakby tutaj generalnie raport był mocno wygładzony, dlatego że jego autorzy, głównie z Państwowej Agencji Atomistyki, byli, można powiedzieć, sędzią we własnej sprawie. I oni jakby starali się eliminować te niekorzystne elementy, chociażby zrezygnowano z takiego dokładnego opisu wykrycia skażenia. Tak jak wspomniałem, Mikołajki wykryły skażenie 27 kwietnia wieczorem. W raporcie o tym nie przeczytamy. W raporcie przeczytamy, że o 8 rano 28 kwietnia pojawiła się informacja. Więc tutaj starano się ukryć to niekorzystne wrażenie, że przez ileś godzin służby nie zrobiły nic, bo było pomieszczenie z Teleksem zamknięte. No to trzeba przyznać, że dość taki niekorzystny fakt. A natomiast jeden z załączników z tej drugiej części wyraźnie wskazywał na 27 kwietnia. Więc jakby tutaj no, manipulowano pewnymi faktami i starano się wygładzić ten przekaz, żeby on był jak najbardziej korzystny dla służb radiologicznych, ale też innych służb państwowych, które wówczas zmagały się z tym kryzysem.
To wszystko miało swoje implikacje międzynarodowe, o czym też pan wspomina. Jak to zaważyło na polityce przede wszystkim mocarstw największych, Związku Sowieckiego, Stanów Zjednoczonych, ale także odpowiedzialnych za energię atomową międzynarodowych agencji? Jak to wpłynęło też na wspólnotę EWG ówczesną? Dzisiaj znamy tą rozszerzoną wspólnotę jako oczywiście Unię Europejską. Tak jak mówiłem, no w polityce niemieckiej, to, no, na politykę niemiecko-energetyczną to bardzo mocno wszystkie katastrofy wpływały. Zresztą od lat 60. 70. elita polityczna Niemiec była szczególnie uczulona na politykę wytwarzaną dzięki energii jądrowej.
Tak, więc przede wszystkim zwracano uwagę na to, że Związek Sowiecki chciał ukryć informacje o katastrofie. No to wynikało oczywiście z późnego podania informacji na temat tego wydarzenia. Dopiero właściwie pod naciskiem, jakby tutaj Szwecji, Sowieci zaczęli informować też kanałami dyplomatycznymi inne państwa o tym, co się wydarzyło, ale też w niepełny sposób. I tutaj, jeśli mówimy o kontekście międzynarodowym, to warto przede wszystkim wspomnieć o działaniach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, czyli tej agencji, która jakby odpowiadała za rozwój energetyki jądrowej. Zresztą jej działania obserwujemy też teraz, chociażby w związku z wojną na Ukrainie i zagrożeniem radiologicznym, które też temu towarzyszy. Tutaj agencja jakby starała się pełnić wchodziła w rolę takiego mediatora między światem zachodnim a Związkiem Sowieckim. Zresztą Hans Blix, czyli dyrektor generalny agencji, w zasadzie od samego początku, kiedy pojawiła się ta informacja, chciał przyjechać na miejsce katastrofy, chciał jakby tutaj też podjąć działania zaradcze. No i Kreml jakiś czas zastanawiał się, co zrobić z jego propozycją, ale w końcu uznano, jak to czytałem w dokumentach właśnie sowieckich, że on ma takie neutralne podejście i nie będzie jakimś takim nieprzejednanym wrogiem, być może uda się to wykorzystać do poprawy własnego wizerunku. No i faktycznie zorganizowano bodaj 9 maja taką konferencję prasową z udziałem zagranicznych dziennikarzy, z udziałem Hansa Blixa, który jakby potwierdził, czy powiedział, że zagrożenie radiologiczne nie jest tak duże, jak się wydaje i właściwie te życie w okolicach katastrofy może powoli wracać do normy. Więc tutaj Moskwa częściowo wykorzystała agencję do tego, do własnych jakby celów propagandowych czy wizerunkowych, ale z drugiej strony sam Blix też coś uzyskał, bo na przykład dostawał informacje na temat skażenia z okolicznych stacji pomiarowych z terenu Związku Sowieckiego, a co najważniejsze, udało mu się doprowadzić po pierwsze właśnie do tego, co wspomniałem na początku naszej rozmowy, do tego, że Moskwa ogłosiła raport w Wiedniu, czyli w siedzibie agencji, a po drugie Blix doprowadził do tego, do powstania dwóch konwencji międzynarodowych, które też jeszcze latem, w lipcu zostały zatwierdzone, a potem stopniowo ratyfikowane przez kilkadziesiąt państw. Jedna z tych konwencji o wzajemnym informowaniu się była bezpośrednim skutkiem awarii. Chodziło o wprowadzenie takich regulacji prawnych, które obligowały państwa, na terenie których doszło do awarii, do tego, żeby informować inne zagrożone kraje. No tego zabrakło chociażby właśnie w maju 1986 roku. No i to było jedno z takich rzeczy, którą starano się nadrobić. Tutaj agencja odegrała dość istotną rolę. Jeszcze tutaj odpowiadając na to, o co pan redaktor zapytał właśnie o Europejską Wspólnotę Gospodarczą, czyli te poprzednie Unii Europejskiej, no tutaj jakby jest ciekawy wątek związany z restrykcjami nałożonymi na żywność eksportowaną z krajów bloku sowieckiego. Ja też starałem się przebadać, na ile to było dotkliwe dla polskiej gospodarki, bo to embargo dotknęło oczywiście też żywność, którą eksportowano z Polski. I to też był tutaj taki ciekawy zabieg polityczny, ponieważ EWG zdecydowało o tym, że embargiem są objęte kraje w promieniu 1000 kilometrów od elektrowni czarnobylskiej elektrowni jądrowej. No i te 1000 kilometrów objęło Jugosławię, ale nie objęło Austrii. Chociaż skrawki tych państw leżą w tym promieniu. No chodziło oczywiście o wyłączenie krajów bloku komunistycznego, a ten 1000 kilometrów było, można powiedzieć, takim listkiem figowym, który miał tutaj wprowadzać te kryterium geograficzne, a nie polityczne. Ja też piszę w książce o tym, że za tą decyzją się też kryły takie względy bardziej gospodarcze. Chodziło o to, żeby sprzedać żywność, która była już w magazynach w krajach zachodnich, która jakby no cenowo nie była konkurencyjna w stosunku do żywności z bloku sowieckiego. I tutaj ta sytuacja sprawiła, że ten eksport zatrzymano i sprzedawano tą żywność, którą zmagazynowano wcześniej w Europie Zachodniej. Jeszcze dodam tutaj, że na przykład Stany Zjednoczone nie wprowadziły embargo na całą żywność, tylko zaczęły po prostu badać, które produkty są bezpieczne. No i te bezpieczne były przepuszczane na rynek Stanów Zjednoczonych.
Skutki. Jakie rodziło to wszystko skutki? Pan poświęca, a może inaczej, czy jagody i grzyby w 1986 roku były jadalne?
Cóż, no te z bezpośrednich okolic Prypeci i Czarnobyla raczej nie. To znaczy tutaj problem jest tutaj depozycji Cezu-137, czyli takiego najdłużej żyjącego, może nie najdłużej, ale najistotniejszego po dłuższym czasie radionuklidu, który pojawił się w środowisku wskutek opadu poczarnobylskiego. I trzeba zwrócić uwagę na specyfikę środowiska leśnego. To znaczy ten Cez, który na przykład znalazł się w glebie, on później jakby był pochłaniany przez drzewa, przedostawał się do liści, które znowu spadały i nastąpił taki, można powiedzieć, zamknięty obieg. Więc ten C-137 dużo, dużo dłużej utrzymuje się w środowisku leśnym niż w innych sytuacjach. No i jeszcze tutaj specyfika grzybów. Wiele grzybów akumuluje CES z dużej powierzchni. Wiadomo, Grzybnia ma powierzchnię tam kilku kilometrów kwadratowych i z całego tego obszaru CES jest akumulowany w owocnikach i w kapeluszach, szczególnie właśnie podgrzybka brunatnego. I podgrzybek brunatny był najbardziej skażony CES-em 137 grzybem. No, jest to popularny wśród grzybiarzy gatunek i wiele badań wykazywało, że jedzenie tych grzybów, a szczególnie już z terenu bezpośredniego, leżącego bezpośrednio przy elektrowni, jest po prostu niebezpieczne. W przypadku Polski też były prowadzone takie badania. Najbardziej skażone były podgrzybki z rejonu Opolszczyzny. Mówi się w ogóle o obszarze anomalii opolskiej, bo tam w czasie, w tych pierwszych dniach, ostatnich jak kwietnia, w pierwszych dniach maja, nie tyle wystąpiło najbardziej skażone powietrze, tylko wystąpiły lokalne opady deszczu, które wypłukały z chmur radioaktywne pierwiastki i zatruły, właśnie skaziły glebę na terenie właśnie tej anomalii opolskiej. Dlatego do dnia dzisiejszego to widać w próbkach skażeń gleby, czy w próbkach właśnie skażeń grzybów, one są tam najwyższe. Nie mówię, że są niebezpieczne czy przekraczające normy, bo badania, które prowadził Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie po kilku latach po katastrofie, wykazały, że chyba trzeba zjeść, nie pamiętam, chyba 5 kg suszu podgrzybka brunatnego, żeby faktycznie przekroczyć dawkę roczną, bezpieczną dawkę roczną dla człowieka. Więc jakby to wydawało się mało prawdopodobne przyjęcie takiej dawki, no bo grzyby nie są jakimś podstawowym składnikiem diety. No ale faktycznie tutaj one były takim elementem dość newralgicznym. No i z jagodami podobnie. Też jakby jest to oczywiście produkt runa leśnego, czyli znowu tutaj badania pokazały, że są mocno skazane CES-em 137, no i tutaj trzeba było wykazać się względem nich dużą ostrożnością, szczególnie jeśli chodzi o te owoce, które były eksportowane zza wschodniej granicy.
Jak Państwo sami słyszycie, no pan doktor imponuje wiedzą w wielu obszarach. Może być ekspertem już w tej chwili od wszystkich kwestii związanych z energią jądrową. I taka jest cała książka, tak jak pan doktor mówi. Jest pełna erudycji, jest pełna niekonwencjonalnych spostrzeżeń, niekonwencjonalnych analiz, jak na historyka, który aż tak bardzo wgryzł się w temat. Ja polecam Państwu bardzo książkę i książka jest napisana też w sposób bardzo jasny, przejrzysty. Po prostu ją się bardzo dobrze czyta. Polecam serdecznie i bardzo dziękuję za rozmowę. Nie wszystko opowiedzieliśmy, bo też nie wszystko chcemy opowiedzieć. Chcemy, żeby Państwo sięgnęli po książkę. Moim Państwa gościem był pan dr Kamil Dworaczek, historyk, badacz dziejów najnowszych, dyrektor Wrocławskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze i korzystając z okazji też chciałbym złożyć na ręce przedstawicieli dyrekcji wydawnictwa podziękowania za pomoc w wydaniu książki, tego jak książka jest wydana. Naprawdę prace redakcyjne, korektorskie, graficzne na najwyższym poziomie. Bardzo dziękuję.